Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, dzień dobry. Zgłaszamy się po okresie wakacyjnym, a to oznacza, że pojawia się drugi sezon Telegramu z krańca świata. Odcinek pierwszy. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry. Witam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich z dalekiego Tajwanu. Mówiliśmy o witam w ostatnim odcinku.
Ale nie, no pan ma jak najbardziej prawo. Pan tu jest gospodarzem, a w każdym razie współgospodarzem i pan jak najbardziej wita.
Świetnie, no to dobra. Cześć wszystkim w takim razie. Pozdrawiam was z wschodniego wybrzeża Tajwanu. Właśnie skończyłem mój sezon jeżdżenia po festiwalach aborygenów tutejszych. O tym będziemy mówić sporo dzisiaj. A póki co chyba miałem główny temat tego, to co się dzieje wokół Tajwanu w ciągu ostatniego miesiąca tak naprawdę.
No właśnie, w jednej z pierwszych audycji pierwszego sezonu na moje pytanie, co tam panie w polityce i czy przypadkowo Chińczycy zaraz nie zajmą Tajwanu, pan się uśmiechnął i powiedział, że to raczej jeśli to nie teraz, a w ogóle i najprawdopodobniej w ogóle. No to co pan na to, bo w czasie wakacji, kiedy nas nie było na antenie, to cały świat wstrzymał oddech, bo najpierw Nancy Pelosi wylądowała sobie na Tajwanie, a później Chiny dostały jakiegoś militarnego wzmożenia.
Tak, Chińczycy są w przededniu dosłownie, bo mają za miesiąc wielki kongres swojej komunistycznej partii Chin, na której Xi Jinping ma dostać trzecią kadencję. W związku z tym logika rozgrywek wewnątrz wygląda tak, że istnieją frakcje z całą pewnością, które chciałyby ustawić być może kogoś innego. Natomiast Xi Jinping musi pokazać swoją siłę. To jest normalna dynamika władzy, wszędzie tak jest. Tak jak u nas na przykład sołtysa wybierają, to sołtys załatwia, żeby przed wyborami nowy asfalt położyli gdzieś tam na wsi, prawda? Przepraszam, że tak żartobliwie, ale w skali maksymalnej, czyli w skali geopolityki na arenie światowej, te pozowanie, czyli pokazywanie swojej siły, pokazywanie swojej użyteczności w rozmaitych opcjach, zależy od lokalnego folkloru politycznego. Wszystko wygląda inaczej. To wszystko wygląda groźnie, dlatego że ze sobą stroszą się naprzeciw siebie nawzajem. Potencjały, które mają broń nuklearną, czołgi, armaty, działa, samoloty i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko wygląda groźnie. Natomiast wszystko to jest stroszeniem. Amerykanie z punktu widzenia Chińczyków już powiedziałem, z punktu widzenia Amerykanów, Amerykanie czują teraz siłę, dlatego że udało im się dokonać radykalnego przemeblowania układu geopolitycznego i gospodarczego w Europie. Nie mówiliśmy tego w żadnym z odcinków, natomiast nie mówiliśmy tego explicite, wprost. Istnieje blok mocarstw, trójprzymierze, nieformalne oczywiście, które po to, żeby przeciwstawić się potędze Stanów Zjednoczonych, musi działać razem. Niemcy, Rosja i Chiny. Mówiliśmy o tym, czy nie?
No tak, rzeczywiście nie wprost to mówiliśmy.
A tak, dobra, rzeczywiście, bo dużo się działo rzeczywiście w lipcu i sierpniu. Ja miałem bardzo dużo wypowiedzi w mediach, pisałem nawet artykuł, jak ktoś chce zobaczyć, jak ta Pelosi przyleciała na Tajwan. Nie pamiętam, jaki ma tytuł, ale jak wpiszecie plebaniak Pelosi i Rzeczpospolita, to tam wyskoczy ten artykuł i tam zaczyna się świetnie, dlatego że media tajwańskie nazwały, że tajfun Pelosi, całą sytuację, tajfun Pelosi nadciąga nad Tajwan. To jest świetne, absolutnie super, mi się strasznie to podoba. Ktoś miał dobry dzień, jak to wymyślił. Poetyckie nawiązanie do tajfunu, czy też dwóch tajfunów, które uratowały Japonię przed dwoma inwazjami mongolskimi. To jest ten boski wiatr, ten tajfun, czyli kamikadze, który uratował Japonię. Więc tajfun Pelosi nadciąga nad Tajwan. To była taka główna przyśpiewka. Tam były jakieś tam kanały na YouTubie, które na żywo pokazywały tam Flight Radar 24, jak ten samolot powoli od Filipin nad Tajwan nadlatywał od strony oceanu, a nie od strony kontynentu. To było, nie odważyli się Amerykanie zrobić tak oczywistej, tak chamskiej prowokacji. No ale leciał ten samolot, była ta mapka, tam co parę sekund się aktualizowała i w tle oczywiście muzyka marszowa, wojskowa, że tu zaraz się obronimy przed tymi potworami komunistami z Chin kontynentalnych. Więc to generalnie jedno wielkie przedstawienie medialne, na które wszyscy zyskują tak naprawdę. Z punktu widzenia, znowu zacznijmy od Chin, z punktu widzenia Chin, ktokolwiek jest przy władzy, czyli Xi Jinping w tym wypadku, ma tym samym w tym momencie okazję do tego, żeby pokazać swoją siłę. Czyli musi zareagować w jakiś sposób adekwatny do tego, jak jest to te amerykańskie manewry i są postrzegane w Chinach i w biurze politycznym Komunistycznej Partii Chin i przez naród. I jeżeli naród jest informowany na temat tego, co się dzieje wokół Tajwanu, wątpię, żeby był. Nie śledziłem mediów chińskich z Chin kontynentalnych, ale podejrzewam, że tam była minimalna ilość o Pelosi, chyba że stwierdzili ci spin doktorzy od tworzenia narracji, że trzeba pokazać, że ci Amerykanie tam przy tym Tajwanie się kręcą, żeby pokazać, że Amerykanie są agresywni wobec Chin. Bo tak to będzie postrzegane w Chinach. Proszę, miejmy tą wyobraźnię, że my mamy swoje racje, które są dla nas oczywiste, a oni mają swoje racje, które są dla nich oczywiste. Więc wszystko zależy od tego, jak to jest generalnie sytuacja słabo przewidywalna. Amerykanie z całą pewnością będą próbowali tuż przed kongresem, będą chcieli namieszać w te chińskie rozgrywki polityczne, wewnętrzne, dorzucić jakieś kompletnie nieprzewidywalne czynniki, wydarzenia, które sprawią, że tamci nie będą wiedzieli, jak zareagować, albo zareagują niewłaściwie i te rozgrywki wewnętrzne o władzę wewnątrz partii chińskiej będą po prostu obarczone tym, że Amerykanie tam coś tam dorzucają, różne dziwne przyprawy, nie wiadomo jakie tak naprawdę do tego wszystkiego.
No tak, to Amerykanie jako siewcy chaosu, ewidentnie.
Tak, ewidentnie, tak. To jest moje zdanie oczywiście. Ja nie mam dostępu do tajnych informacji, przynajmniej tak deklaruję właśnie, więc patrzę z pozycji po prostu posiadania tych samych data point, czyli punktów poboru danych, czyli tej wiedzy surowej, jak gdyby surowej, ale to jest też wiedza pochodząca z różnych narracji, prawda? Z narracji tajwańskich, narracji europejskich o Tajwanie, które są kompletnie różne. Z narracji chińskich, ja mam też chińskich przyjaciół, od czasu do czasu z nimi tam koresponduję, ale nawet nie pytam ich o sprawy polityczne, dlatego że oni wszyscy, my też jesteśmy monitorowani przez naszych, natomiast oni są monitorowani przez ich, więc jakiś koleś, pisarz z Tajwanu zacznie ich dopytywać o jakieś polityczne ich opinie, no to nie będę im robił takiego świństwa przecież, prawda? Więc niestety to źródło informacji jest dla mnie odcięte, więc dostęp tylko mam do mediów chińskich, że tak powiem, cytowanych na Tajwanie i też bezpośrednio z serwerów chińskich.
Panie Piotrze, pan najwyraźniej uspokaja. Mówi, że to rozgrywki w partii chińskiej i tak dalej. Niemniej jednak, tak jak zauważyłem na początku, no Chińczycy doznali militarnego wzmożenia. Te manewry, które oni tam przeprowadzali z ostrą amunicją i tak dalej, no cały świat zatrzymał oddech.
Tak, ale to jest właśnie ta logika. Amerykanie sprowokowali ich, gdyby Chińczycy nic nie zrobili przylotem tej Pelosi. Ona też, to jest też tak zorganizowane, większość takich rzeczy, takich wydarzeń medialnych, bo to jest bardzo ważny termin, wydarzenie medialne. Wydarzenie medialne jest to coś takiego, co w jakiś sposób ustawia, formatuje percepcję świata. Każe nam patrzeć na jakieś wydarzenia, czy na to wydarzenie, czy wcześniejsze, czy późniejsze, w jakiś konkretny sposób i nadawać im jakieś konkretne znaczenie pożyteczne, użyteczne dla tego, kto te wydarzenia organizuje. I teraz wrogowie, jak są Chiny i Stany Zjednoczone, mogą na zasadzie dżentelmeńskiego porozumienia kreować wydarzenia, które są korzystne dla obu stron. Kto czytał powieść George'a Orwella, rok 1984, to świetnie wie, o co chodzi w tym momencie, dlatego że wrogowie nawiązuje do tej wiecznej wojny między dwoma mocarstwami, których obywatelem jednego z nich był główny bohater. Wojna mobilizuje i wygasza spory wewnętrzne. To jest prawidłowość też opisana w Siłach psychohistorii. Zaraz sobie o tym powiemy. Natomiast ponieważ obie strony, czyli Amerykanie i Chińczycy rozumieją to, że dla każdego ta eskalacja może być przydatna w narracji skierowanej do własnego narodu, no to obie strony w jakiś sposób umawiają się. Tak, coś na zasadzie tych wojen kwietnych w Ameryce Południowej, tylko oczywiście nie tak ewidentnie, że się wyrzynają i potem wyrywają sobie nawzajem serca. Bo w wojnach kwietnych chodziło o to, że państwa umawiały się na wojny, które zgodnie z umową, czy też obyczajem ówczesnym, był XIII, XII, XIII, XIV wiek, i 15, nie miały konsekwencji politycznych, a celem stoczenia wojen było zdobycie jeńców niezbędnych do tego, żeby złożyć ofiarę bogom. Na tej samej zasadzie, za pomocą tej samej logiki, Amerykanie mogą na przykład przylecieć, kazać tej Pelosi, chcesz sobie zaszaleć dziewczynę jeszcze przed pójściem na emeryturę, to jedź na ten Tajwan. Prawda? I w tym momencie to jest postrzegane przez Chińczyków jako ruch agresywny i musi być w jakiś sposób odpowiedzialne. Proszę zobaczyć, że to jest ucywilizowane. Ten postępek jest ucywilizowany dokładnie w ten sam sposób, w jaki manewry wojskowe, strzelanie rakietami gdzieś tam w pobliżu granicy jest między Koreą Południową i Północną. Oni wszyscy wiedzą, na czym polega logika tego, że jedni muszą pokazać, że są silni, drudzy też muszą pokazać, że są silni, jedni muszą to zrobić przed wyborami, a drudzy muszą zrobić dlatego, że no coś tam innego się wydarzyło, prawda, w Korei Północnej. Więc na tej samej zasadzie Chińczycy, co prawda oczywiście, że faktycznie się wkurzyli na tą Pelosi, natomiast muszą też pokazać swoją siłę i mają do tego świetny pretekst, prawda? I teraz to, co w jaki sposób wpłynie to na logikę wewnętrzną tych rozgrywek, tych między frakcjami, czy w ogóle są jakieś frakcje, jak silne są te frakcje, czy Xi Jinping chce tą trzecią kadencję i potem dożywotnie ten tytuł jakiegoś tam przewodniczącego, czy prezydenta, czy nie zależy, bo na pewno mu zależy, ale prawda, to wszystko się rozstrzyga właśnie za pomocą tego typu wydarzeń medialnych, które mają rolę podwójną właśnie. I raz, że są skierowane, są narzędziami budowy narracji, elementami tej narracji, a po drugie mogą prowadzić do bardzo ważkich, bardzo istotnych czynników tych jak gdyby decyzji, o których my się nie dowiadujemy, dlatego że one są nieujawniane publicznie po prostu, jeśli chodzi o, mówię o tych rozgrywkach wewnątrz partyjnych na przykład.
No tak, ale z tego, co pan mówi, to jakoś tak się obawiam, że na przykład amerykańskie wojsko to jest wojsko ostrzelane. Strzela gdzie tylko może i gdy tylko może, to gdzieś tam jakąś małą, większą albo całkiem średnią wojenkę wywołuje. Tymczasem wojsko chińskie to jest wojsko podobno silne, ale zupełnie nieostrzelane. I czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że się w końcu zechce na ostro ostrzelać? I czy to nie jest takie stąpanie po wąskiej ścieżce albo też balansowanie na linie?
Chińczycy, rzeczywiście, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ja nie znam odpowiedzi. Z punktu widzenia mojej wiedzy na temat historii wojskowości, to rzeczywiście, ponieważ Chińczycy są nieostrzelani, czyli nie toczyli żadnej istotnej wojny, to nie tylko zdolność żołnierzy od najniższego poziomu, ale także do istotnych wydarzeń, decyzji strategicznych. To wszystko, ten cały system dowodzenia armią i przede wszystkim system jak gdyby podatność tego systemu rządów, systemu politycznego na ciąg wydarzeń, które są z natury nieprzewidywalne, które nazywamy wojną, to może bardzo nadszarpnąć zdolność Chin do utrzymania homeostazy. W tym sensie homeostazę, mówiliśmy o homeostazie, czy nie?
Tak.
O homeostatach. Tak. Zresztą tutaj jest masa czytelników, słuchaczy, którzy znają science fiction, więc wiedzą, o co chodzi. Przede wszystkim ze Stanisława Lema, z Niezwyciężonego, znamy to pojęcie. Ja znam to pojęcie przynajmniej. Homeostat to jest organizm polityczny, geopolityczny, to jest człowiek, czy zwierzę, czy roślina, które regulując parametry wewnętrzne albo parametry środowiska, czyli zewnętrzne, stara się zmaksymalizować prawdopodobieństwo swojego przetrwania albo wydania na świat potomstwa. W największym skrócie to jest homeostat. Więc armia jest homeostatem, ale państwo, które ma tą armię jako instrument narzucania swojej woli geopolitycznej, też jest homeostatem. I teraz to jest tak częściowo jak to jest dwutorowo inaczej. Po pierwsze jest to kwestia tego, czy system jest wydajny, czy będzie wydajny, działał sprawnie i nie będzie podatny na nagłe załamania, paraliż decyzyjny i tak dalej. Wszystkie różne jakieś mechanizmy, które idą w ruch w czasie wojny. A po drugie jest państwa i armie, to są organizmy homeostaty, które też mają pamięć mięśniową. Czyli jeżeli nauczą się rozwiązywać problemy, bo wojna jest jakimś cyklem, szeregiem problemów mniejszych i większych, jakim pakietem może, to będzie lepsze słowo. Więc taki pakiet wymaga obchodzenia się w pewien określony sposób. Jeżeli to jest wszystko nieprzećwiczone, czyli nie ma tej przepływu informacji zwrotnej, na przykład Chińczycy mają bardzo dużo z tym problem, Azjaci w ogóle z otrzymywaniem informacji zwrotnej. Oczywiście w sytuacji wojny te wszystkie tabu, nie mówienia nie, albo nie raportowania błędów, bo się boi przełożonego. Kultury azjatyckie, przede wszystkim azjatyckie, ale też wszystkie inne, my tak samo, mają z tym bardzo duży problem. Polega to między innymi na tym, nie wiem, czy tutaj słuchacze słuchają albo oglądają różne kanały o katastrofach lotniczych. Dla mnie to jest ulubiony typ filmu na YouTubie. Przepraszam. A nie dlatego, że się roztrzaskują samoloty, tylko dlatego, że te dobre kanały pokazują, w jaki sposób dochodzi jaki ciąg zdarzeń prowadzi do tego, że w końcu następuje jakiś incydent albo katastrofa. Więc kultury, różne kultury w różny sposób są podatne na przykład takie zjawisko jak, i tutaj z kanałów właśnie tych lotniczych o katastrofach, cross cockpit authority gradient, czyli wewnątrzkokpitowa różnica autorytetu, czy też władzy. Polega to na tym, że w niektórych kulturach kapitan ma zawsze rację i drugi pilot, który jest niższy rangą, jeżeli pozwoli się zdominować kapitanowi, to znaczy nie kontestuje błędnych decyzji albo nie wskazuje kapitanowi, że ta decyzja nie jest maksymalnie optymalna. To są całe procedury, które to regulują, ale w niektórych kulturach to przychodzi łatwiej, w niektórych firmach to przychodzi łatwiej i między niektórymi ludźmi to przychodzi łatwiej. I na przykład w Siłach Psychohistorii był jeden z, opisałem wypadek lotniczy właśnie z tym cross cockpit authority gradient. Firma koreańska, dwóch pilotów, z których jeden był świeżo emerytowanym dowódcą wojskowym wysokiego szczebla, który kompletnie zdominował drugiego pilota, który bał się informować tego pierwszego dowódcę, kapitana o usterkach i doprowadziło to do bardzo poważnej katastrofy. Więc jak to się nazywa, nie detektywi, tylko śledczy, którzy analizowali przyczynę tej katastrofy, stwierdzili właśnie, że główną przyczyną zaistnienia tego ciągu zdarzeń, który prowadził do katastrofy, były problemy kulturowe. Dlatego, że Korea jest krajem o kulturze wybitnie takiej hierarchicznej, czyli jak jesteś na niższym szczeblu, to morda w kubeł, bo ja tu mam zawsze rację. A oprócz tego jeszcze firma miała kłopoty z zaimplementowaniem, to znaczy 36 forteli i w Siłach Psychohistorii też o tym pisałem, Crew Resource Management. To jest świetny artykuł po angielsku na YouTubie, nie na YouTubie, tylko na Wikipedii na ten temat. Czyli zarządzanie zasobami załogowymi, tak, jak to CRM. No warto sobie przeczytać. Polega to na tym, że istnieją pewne procedury, w jaki sposób zwracać się do kapitana w sytuacji, w której ten kapitan popełnił błąd albo włączyło mu się widzenie tunelowe, czyli nie widzi pewnych aspektów sytuacji, co może prowadzić do katastrofy, albo nie przestrzega procedur i tak dalej, i tak dalej. Jak przemawiać do kapitana w taki sposób, żeby on przyznaniem się do błędu nie obniżył swojego statusu. To jak z małpami po prostu trzeba postępować. Prymatologa potrzeba, a nie psychologa. Co zresztą wprost napisałem w 36 fortelach. Więc wracając do rzeczy. Amerykanie, rozumiejąc Chińczycy też rozumieją naszą kulturę, ale my rozumiemy ich kulturę tak samo. Więc w takich rozgrywkach i co ja bym robił, gdybym był na przykład Amerykanami, albo co bym robił, gdybym był Chińczykami, to bym zrobił sobie listę w takiej bieżącej sytuacji, jaka jest teraz między Stanami a Chinami, jakie kulturowe czynniki sprawią, że tamci przestaną widzieć jasno sytuację, albo niezdolni będą do optymalnej reakcji na przebieg wydarzeń. W związku z tym właśnie uważam, że na tej logice Amerykanie prezentują Chińczykom na początku października albo na koniec września sprezentuję jakąś bombę, im spuszczą, ale nie taką prawdziwą bombę z metalu i z materiałów wybuchowych, ale taką bombę, że zrobią coś bardzo nieprzewidywalnego, bardzo, albo bardzo trudnego w zareagowaniu, co sprawi, że kongres się rozpocznie w kompletnym chaosie. To oczywiście będzie oznaczało dla Xi Jinpinga, że nie ma dostatecznej mocy, żeby tych Amerykanów uciszyć, że tak powiem, w newralgicznej dla Chińczyków w newralgicznym okresie czasu. Natomiast Chińczycy świetnie rozumieją to i mogą też w jakiś sposób negocjować z Amerykanami, mówiąc coś takiego, dajcie nam spokój w czasie tego kongresu. Xi Jinping może tak zrobić, prawda? Amerykanie mogą mu powiedzieć, dobrze, damy spokój, ale w zamian chcemy na przykład to i to, prawda? Albo na przykład postraszcie Tajwan, dlatego że Amerykanie to mówią, postraszcie trochę tam Tajwan, wyślijcie tym trochę statków i okrętów, dlatego że my chcemy sprzedać Tajwanowi broń za 1,1 miliarda dolarów. Coś to miało miejsce, nie wymyślam sobie tego, tylko właśnie teraz właśnie Amerykanie ogłosili, że sprzedają właśnie tyle broni, bo w następstwie tej wizyty Pelosi, to jest połączone w umysłach obydwu stron, więc proszę zobaczyć. Przyjechała Pelosi, Chińczycy protestują, teraz jest ta sprzedaż broni za 1,1 miliarda dolarów. To są także między innymi rakiety przeciwokrętowe i szereg innych broni, które mogą być użyte w obronie przed inwazją przez Tajwan. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Chińczycy na taką dostawę broni muszą w jakiś sposób zareagować i to silniej niż w czasie tej wizyty Pelosi. Widzicie? I to jest moment, jeżeli się ustawili dobrze, jeżeli Amerykanie grają w czystych intencjach, w cudzysłowie czystych, to mogą tą sprzedażą broni po pierwsze raz, że zarobić, po drugie, że pokazać swoją siłę, ale też dać temu Xi Jinpingowi okazję do pokazania jego siły. I dzięki temu Xi Jinping utrzyma się przy władzy, co jest bardziej na rękę Stanom Zjednoczonym, bo jest na przykład, nie wiem, bardziej przewidywalny, niż żeby Amerykanie musieli się zmagać z zupełnie nowym przywódcą, który jak wstąpi na stanowisko, na miejsce Xi Jinpinga, to co będzie musiał zrobić na samym początku? Pokazać, że się nie boi Amerykanów, a to będzie właśnie nieprzewidywalne dla Amerykanów. I nie licząc różnych innych czynników, ta logika może decydować o tym, że Amerykanom zależałoby na przedłużeniu władzy Xi Jinpinga, dlatego że wielkie konstrukty geopolityczne, bardziej niż bezpieczeństwo, bardziej niż ilość wydatków potrzebnych na utrzymanie tego bezpieczeństwa, bardziej cenią sobie przewidywalność. Dlatego, że przewidywalność przekłada się na zupełnie inny aspekt finansowy, to znaczy tanieje obsługa ryzyka. Jeżeli ryzyko jest znane, no to jesteśmy w stanie prawidłowo alokować środki finansowe, czy wojsko, czy personel do tego, żeby zarządzać tym całą sytuacją. Natomiast jeżeli jest ryzyko niemożliwe do oszacowania, no to wtedy trzeba inwestować w obsługę tego ryzyka we wszystkich możliwych miejscach, prawda? Co zawsze jest droższe. I tyle. Nagadałem się.
Jak tak pana słucham, panie Piotrze, to nie mogę jakby pozbyć się wrażenia, i tu będę musiał przeskoczyć z Tajwanu do Polski, że my jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji co Tajwan. Też albo my chcemy, albo Amerykanie chcą nam coś sprzedać, a my chcemy kupić. I też im dłużej trwa wojna na Ukrainie, tym my więcej tej broni deklarujemy, że chcemy kupić. Jakoś Amerykanie nie protestują. I czy to nie jest w jakimś stopniu analogiczna sytuacja?
Tak, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Amerykanie wykorzystują sytuację. Znaczy, mi się wydaje, ja uważam, że Amerykanie na tym zarabiają po prostu, na tej wojnie. Amerykanie wygrali po prostu. Ta wojna jest wielkim zwycięstwem. To mimo tego, że wciąż jeszcze trwa, to, że istnieje, to, że ma miejsce, jest gigantycznym sukcesem Amerykanów, geopolitycznym i także militarnym, i także finansowym. Po pierwsze sprzedaż amerykańskiego gazu skroplonego przez gazoporty. Po drugie, Niemcy, którzy byli częścią tego Trójprzymierza, są kompletnie rozbrojeni. Ich projekt geopolityczny, mówiliśmy już o tym, ich projekt geopolityczny przestał istnieć, po prostu, kropka. Będą palić tą, tak samo jak my zresztą, chrustem w tej zimy i nagle zmiękną, jeśli chodzi o ich swoje, że tak powiem, wielkie aspiracje do tego, żeby być jak gdyby hegemonem tej całej Europy. No i tak to wygląda. No, Amerykanie na pewno na tym zarabią, my na pewno na tym stracimy. Ja nawet nie potrafię tego dobrze uzasadnić, ale mam przeczucie, że te wszystkie inflacje, nie inflacje, wynikające po części przecież nawet bezpośrednio z wojny między Rosją a Ukrainą, to jest rodzaj podatku wojennego. Dlatego, że włączamy jakiś kraj w obszar naszego, w nasz obszar cywilizacyjno-kulturowy, ekonomiczny tak samo. No i ktoś musi ponieść za to koszt, prawda? Kto ponosi największy koszt? Ukraińcy. Natomiast po Ukraińcach, kto ponosi największy koszt? Polska. No musieliśmy, przyjęliśmy uchodźców, w szczycie chyba 4 miliony było, tak? Nie jestem na bieżąco, panie Marku.
No ja słyszałem, że odnotowanych takich przekraczających granice to 6 milionów.
No, to więcej niż myślałem. To, ale proszę zobaczyć, przypominam, że nie potrafię tego dobrze uzasadnić, tak wymyśliłem sobie tak po prostu, ale podatek wojenny jest widoczny na tych totemach, na przy stacjach benzynowych. Po prostu. To jest koszt tego, że za granicą mamy toczącą się wojnę i toczącą się inwazję na naszego sąsiada. Więc no, ktoś koszt wojny musi ponosić. Inną ciekawostką jest, nie wiem, czy mówiłem, nie pamiętam już, 2 miesiące temu, na przykład daliśmy Ukrainie ileś tam czołgów T-72. Nie wiem, czy pan kojarzy tego newsa, tą informację medialną.
Tak, oczywiście.
Więc ja pisząc tą czarną sztukę wojny, tam sprzed 2 lat, rozmawiałem z rozmaitymi wojskowymi i trafiłem też na świetną, kapitalną wypowiedź dotyczącą tego, że my na dzień dzisiejszy nie mamy inżynierów, po prostu oni przeszli na emeryturę, poumierali, którzy byliby w stanie dokonać modernizacji tych czołgów. Po prostu nie mamy ludzi, kończy nam się, nie mamy wyszkolonych z wiedzą, z tą pamięcią mięśniową, to jest z doświadczeniem niezbędnym do tego, żeby te wszystkie projekty, problemy inżynieryjne rozwiązać. Ukraińcy mają, czyli dla Ukraińców te czołgi są pełnowartościowe, dlatego że mogą doprowadzić się do pełnej, w miarę pełnej funkcjonalności, a my byśmy tego nie potrafili, więc ten prezent jest, oddaliśmy coś, czego nie bylibyśmy w stanie i tak użyć i utrzymać w sprawności. Więc to są bardzo informacje, które są, nie pojawiają się w mediach publicznych, w tej oficjalnej narracji, w naszej przestrzeni dyskusji publicznej. Natomiast trzeba poprzepytywać. Dowiadywałem się o te właśnie czołgi, dowiedziałem się o tych czołgach, dlatego że istnieje taka właśnie prawidłowość, że którą też gdzieś tam znalazłem w czeluściach internetu, że Amerykanie, czyli a konkretnie NASA, nie jest w stanie zbudować niektórych silników rakietowych. Po prostu nie są w stanie, które budowali jeszcze w latach 70. na przykład. Mimo tego, żeby chcieli. A nie mogą, dlatego że oprócz tego, że są plany konstrukcyjne, wszystkie przepisy, procedury do tego, jak ten silnik zrobić, ale inżynierowie, którzy rzeczywiście zajmowali się tą pracą realizacji, zamiany tych planów, schematów na faktycznie działający silnik, oni wszystkie bieżące problemy techniczne wynikające z konstrukcyjne, zapisywali na marginesach, albo nie robili wcale notatek, albo robili notatki, które nie zachowały się w archiwach i w związku z tym problemy techniczne są po prostu nieprzezwyciężane na dzień dzisiejszy. Z tego samego, mówię dokładnie, taka sama sytuacja wystąpiła właśnie z tymi czołgami T-72, które oddaliśmy na Ukrainę.
Ja muszę pana zaprosić jeszcze na chwilę do Polski, a właściwie w okolice Polski, do Europy. Wspomniał pan o tym, że projekt niemiecki został rozbity, a tymczasem kanclerz Scholz jeździ sobie po Europie, był ostatnio w Czechach, mówił o tym, że projekt funkcjonuje, że Niemcy żądają, żeby znieść jednomyślność, żeby znieść zasadę weta, że Niemcy gotowe wziąć są odpowiedzialność za całą Europę i nią pokierować. No to jak się rozpadł projekt niemiecki?
No, rozpadł się, bo jego silnikiem miało być to, że Niemcy importują ropę, czy ogólnie surowce energetyczne z Rosji i to odsprzedają i trzymają, że tak powiem, za te linie przesyłowe, za gardło, wszystkie inne kraje, które by musiał raczej od Niemców kupować, a nie bezpośrednio od Rosji. Tak jak to Polska. Przecież dlatego jest ten dwunitkowy rurociąg Ribbentrop-Mołotow, czyli Nord Stream. Potem omija Polskę i wszystkie inne, Białoruś i Ukrainę, co się okazało. Proszę zobaczyć, jak dalekowzroczne, tak, z przymkniętym oka ze strony rosyjskiej, że Rosja ma gazociąg bezpośrednio do Niemiec. No i teraz tak, gazoporty to też jest... temat niemalże nowy. Proszę zobaczyć to w marcu, kwietniu, po początku inwazji, co okazało się w niemieckim życiu politycznym, że ile na przykład jakaś tam jakaś, nie pamiętam tego tytułu politycznego, jakaś tam szefowa jakiegoś tam landu, nie pamiętam też nazwiska, bardzo mi przykro, możemy napisać w komentarzach pod podcastem, dobrze? Natomiast no, z głowy nie wyczytam, to nie była taka ważna informacja. Natomiast jedna właśnie ta szefowa jednego z landów przez swoją fundację promującą Zielony Ład łapała kasę od Gazpromu. Za co? Za to, że uzależni Niemcy od rosyjskiego gazu, od rosyjskiej ropy i naprawdę w domyśle oczywiście, bo cały mechanizm nie jest poznany, nie zostało to upublicznione, zostanie skasowana w Niemczech energetyka nuklearna i ta sama pani krytykowała Polskę za próbę zbudowania w ogóle pierwszej naszej elektrowni atomowej. Więc proszę zobaczyć, jakie to są agentury wpływu, jacy są agenci promujący takie, a nie inne kierunki rozwoju energetyki i bezpieczeństwa energetycznego w Niemczech, tak silnym kraju. A kraj ten został przesiąknięty agenturą rosyjską. To co dopiero w Polsce?
No tak, tylko ja zadając to pytanie o upadek, czy też brak upadku projektu niemieckiego, miałem na myśli coś takiego, że Niemcom nie udało się, tak rzeczywiście jak pan mówi, wprowadzić tego uzależnienia w sposób aksamitny, to mam takie nieodparte wrażenie, że w tej chwili trzymając finanse europejskie, trzymając tak naprawdę kontrolując euro, zaczną próbować, podejmą takie próby, żeby nie zrobić już tego w sposób aksamitny, a na rympał. I tego się troszeczkę obawiam.
Tak, bo wszyscy ludzie, my ludzie zwykli, pojedynczy i wielkie homostaty geopolityczne, takie jak Niemcy, zaczynają od narzędzi wpływu, które są najtańsze i najefektywniejsze i najbardziej eleganckie. Ale niech pan zobaczy, sam pan powiedział, że będzie zlikwidowana, nie śledzę tego akurat, ale sam pan powiedział teraz parę minut temu, że mają zlikwidować jednomyślność i mają zlikwidować to weto. Czym jest weto? Weto jest instrumentem najsłabszych państw, nawet pojedyncze słabe państwo, które nie jest do końca kierowane pod stołem, że tak powiem, przez tylnego siedzenia przez Niemców, albo przez jakichś innych agentów wpływu, albo no, przez jakiś czynnik zewnętrzny dla tego małego państwa. Takie małe państwo może zagłosować i zniszczyć jakiś projekt geopolityczny konstruowany przez Francję, Niemcy i wszystkie pięć najsilniejszych podmiotów Unii Europejskiej, widzi pan? Czyli w chwili, w której zostanie zniesione to weto, to Niemcy mogą zbudować koalicję większościową z całą łatwością, bo nadal są najbardziej wpływowym krajem w całej Unii Europejskiej z Francją. Widzi pan? No,
oczywiście, tak, tak.
Więc wcześniej mieli te instrumenty ropy, jeszcze mogli ropą grać, teraz już nie mogą i gazem, a teraz już tego nie mogą, to muszą likwidować weto. Przynajmniej tak to na pierwszy rzut oka z mojej strony wygląda.
No tak, czyli dalej ciekawe czasy, to jest nasza przyszłość.
Ich aspiracje nie znikły, tylko muszą bardzo gwałtownie zmodyfikować pakiet narzędzi, którymi te aspiracje chcieli wcielić w życie.
Panie Piotrze, to przejdźmy do rzeczy może mniej politycznych, za to po prostu ciekawych. Wspomniał pan już o tym, że wakacje spędził pan w rozjazdach. To troszkę o tych rozjazdach bym poprosił.
Tak, o rany, ale mi pan przypomniał. Dobrze, to teraz słuchajcie, raport z książki o aborygenach, czyli Pieśni dalekich plemion. Premiera jest nadal szykowana na październik, już na pewno jeszcze w czerwcu jedna osoba kupiła, jeden słuchacz, bardzo dziękuję, że byłem tak szczęśliwy, że ktoś już kupił książkę, która jeszcze nawet nie była wtedy napisana. Teraz też jeszcze nie jest do końca napisana, ale podsumowując, łącznie przez dwa miesiące, lipiec i sierpień, odwiedziłem 45 festiwali, zrobiłem około 300 tysięcy klatek, zdjęć, aparatem lustrzanką Fujifilm X-T4, jeżeli kogoś to interesuje. Gdyby nie to, że... Aha, inaczej, deklarowana przez producenta żywotność to jest około 200-250 tysięcy klatek przy migawce mechanicznej, natomiast bezlusterkowce mają migawkę elektroniczną także, z której zacząłem korzystać po chyba zrobieniu 150 tysiącach, bo stwierdziłem, że po dwóch miesiącach ten aparat będzie nadawał się do kompletnego resursu, tak? To się nazywa? Nie będę dokładnie. Więc...
No może po prostu do kasacji.
Nie do kasacji, ale właśnie przynajmniej godzinami do wymiany migawki, która mechanicznie po prostu się by zużyła. Około 300, dobrze pamiętam, 300 tysięcy zdjęć łącznie, migawką elektroniczną i mechaniczną. Przejechałem około 60 tysięcy kilometrów od festiwalu do festiwalu przez 2 miesiące. Po prostu w jeden weekend w rekord zrobiłem 8,5 można trzeba powiedzieć, bo na jednym festiwalu byłem tylko przez 20 minut, bo widziałem, że wszyscy byli w maseczkach zamiast tańców takich rytualnych. Po prostu coś tam zaśpiewali i zaczęli tam tłuc jakiś apel, dosłownie jak na obozie pracy. Więc stwierdziłem, że to będę czekał, bo łącznie średnia ilość czasu pobytu na jednym festiwalu to około 5-6 godzin. Więc przy takim 5-6 godzin to jest między 10 a 15 tysięcy zdjęć. Strzelałem z seriami, dlatego że i tutaj dochodzimy do sedna. Jak ktoś widział te zdjęcia, które tam wstawialiśmy co tydzień przez wakacje i tam jeszcze wcześniej słuchał w czerwcu, to ja robię zdjęcia tak zwanych mikroekspresji. Staram się wyłapać moment, kiedy, bo widzę, po prostu rozmawiają ze sobą, śmieją tam, żartują sobie nawzajem, ze sobą nawzajem. I ja po prostu oczy mając dookoła głowy, patrzę, który zaraz roześmieje się, albo który jest w najlepszym nastroju, to mam takich po prostu oflagowane już w takiej rozszerzonej rzeczywistości, że po prostu na nich mam szczególniejsze oko. Jak tylko zaczynają się śmiać czy coś, to ja natychmiast strzelam zdjęciami, seriami. Dzięki temu, to zobaczcie sobie te zdjęcia na stronie podcastu na Book Radio, widać, że oni są na tych zdjęciach po prostu totalnie uszczęśliwieni, po prostu w maksymalnej ekstazie, dosłownie. Wiele zdjęć mam około chyba 30 czy 40, które są po prostu absolutnie fenomenalne, ze względu na tło, ze względu na ułożenie ciała głównej postaci na zdjęciu i postaci pobocznych i tak dalej. Coś niesamowitego. Więc w połowie pracy, czyli mniej więcej pod koniec lipca, stwierdziłem, że ta książka będzie najlepszym niefarmakologicznym lekiem na depresję, jaki można sobie wyobrazić. Dlatego, że uśmiechami, w ogóle mową twarzy zarażamy się. To emocje, które wyrażamy twarzą. Dlatego ja mam totalną awersję od maseczek. Szczególnie od lipca właśnie, kiedy uświadomiłem to sobie. Przeczytałem genialną książkę, między innymi Paula Ekmana. Paul Ekman to jest jeden ze współodkrywców tych mikroekspresji. To też praca domowa na dzisiaj. Zobaczcie sobie, co to są te mikroekspresje. Nie będę mówił. Pan wie, panie Marku?
Wiem. Za ich pomocą i kiedy dzieci nie nauczą się rozpoznawać tych mikroekspresji, no to jest później niedobrze.
Tak. Bo jeszcze druga część pracy domowej, niech mi będzie wolno. Zobaczcie sobie, co to jest jeszcze synchronia mowy ciała. Albo powiem. Synchronia polega na tym, że rozmawiając z kimś, albo po prostu przebywając w jakimś miejscu, zaczynamy kompletnie bezwiednie tworzyć rodzaj jakiegoś koncertu, jakiegoś sprzężenia z mową ciała tej drugiej osoby. I okazuje się, że naukowcy już od lat 60. badają to zjawisko i ono się zaczyna przejawiać nawet u kilkudniowych niemowląt, które świeżo wyszły na świat. A co więcej, co jest jeszcze ciekawszym spostrzeżeniem, ludzie wchodzą w tą synchronię z niektórymi naczelnymi, z mapami naczelnymi. Nie mówię tu o politykach, taki głupi żart, ale mówię o de facto zwierzętach, ale mamy z nimi na tyle wspólną genetykę i wspólne cechy zachowania, cechy społeczne, że ta synchronia zaczyna grać po prostu. Więc twarz, jak stwierdziłem, tego nigdzie nie było wprost napisane, natomiast twarz, skoro jest, zarażamy się za pomocą mimiki twarzy, która jest niesamowicie skomplikowana, ile tam 10 czy nawet setek mięśni odpowiada za to, żeby to wszystko poruszyć, żeby wokół oczu, wokół ust i tak dalej. Więc skoro twarz jest tak niesamowicie ważnym i tak skomplikowanym narzędziem do komunikowania i zarażania się nawzajem emocjami, to noszenie maseczek, proszę zobaczyć, jak bardzo nas izoluje i wprawia w jakiś stan określone stany lękowe i tak dalej. To jest dla mnie noszenie maseczek od połowy lipca, kiedy to o tym wszystkim przeczytałem, jest największym zagrożeniem niż sam wirus, ten chiński.
No to jeszcze troszeczkę powiedzmy o szykowanej książce. To będzie album.
Książka, tak, książka, album, a właśnie, rzeczywiście, książka, album, oprócz około 150 absolutnie fenomenalnych zdjęć z tych festiwali, ale to nie tylko festiwale, to są ludzie, na przykład mam Aburgena, który w tym roku obchodzi 100 lat swoje, on mi dał moje imię aburgeńskie, i on, mając 17 lat, w 1943, dobrze przekalkulował, w 43 w każdym razie go wzięli do wojska i on stacjonował na jednej z maleńkich wysepek, które należą w tej chwili do Indonezji i czekał na Amerykanów, którzy tam tymi leapfrogs, nie, jak to się nazywa, tymi żabimi skoków, tą taktyką żabich, czy też strategią żabich skoków po prostu zajmowali kolejne wyspy, które im tam były potrzebne coraz bliżej Japonii. To on na takiej wyspie był. Skończyła się wojna i nie mieli jak wrócić. I nic nie zdradzę, bo trzeba książkę kurczę kupić. Ale rok kombinowali jak wrócić. I powiem jedno tak. Gdyby Steven Spielberg usiadł jak ten Aborgen i przed tym z tłumaczem oczywiście i usłyszał pierwsze 10 zdań o to, co chodzi w tej historii, to by wyciągnął tylko książeczkę czekową, zrobił podpis i powiedział sami sobie wpiszcie kwotę, tylko chłopaki bez przesady, ale no, wpiszcie. Po prostu jest tak niesamowita opowieść. On jak musieli przetrwać na tej wyspie, bo wojna się skończyła, Japończycy zabrali swoich, a tych aborygenów zostawili na tej wysepce. I musieli, było około 1000 mil, czyli około 1800 kilometrów od Tajwanu i musieli po prostu wymyślić sposób, jak wrócić do domu. A to byli aborygeni z całego Tajwanu, na którym jest kilkanaście takich ludów. Czyli każdy lud to zajmuje jedną albo dwie doliny, albo gdzieś tam jest w górach odcięty. Jest kilka albo kilkanaście wiosek i każdy ma swoje rękodzieło, swoje stroje, swoje obyczaje, swój język przede wszystkim. Wszystko to są aborygeni pochodzenia austronezyjskiego. To też jest dłuższa opowieść. Możemy, jak już będzie premiera książki, możemy zrobić jakiś specjalny odcinek. Generalnie, podsumowując już, nikt nie napisze piękniejszej książki o Tajwanie niż ta książka, która wyjdzie za miesiąc, za półtora miesiąca. Przepraszam, że się chwalę, ale po prostu 4 lata spędziłem jeżdżąc po Tajwanie, od plemienia do plemienia, zaprzyjaźniając się z tymi naczelnikami plemion, z jakimiś tam ludźmi, z którymi w ogóle dało się dogadać. W ogóle powiem tylko jedną opowieść. Tutaj zdradzę, że jestem świnia, bo nie piję alkoholu. A kto nie pije, ten kabluje. To jest takie niestety nasze powiedzonko, czy szerzej słowiańskie, bo nie można powiedzieć, że rosyjskie. Ale generalnie sytuacja w jednym plemieniu była taka. Przyjechałem raz, mieli tam grilla. Oprócz wieprzowiny tam pieką różne świństwa typu owoce morza albo jakieś rzeczy, takie jak kurzonuszki. To wiecie, że Chińczycy uwielbiają, to tutaj na Tajwanie też uwielbiają. Także niestety to jest bardzo, bardzo brutalne zdarzenie z rzeczywistością. Chińska kuchnia, tajwańska kuchnia. Ja jej po prostu nie trawię. Ale generalnie robili sobie grilla. Akurat ja przyjeżdżam do tego plemienia, cześć. Napij się z nami. Tam byłem tam 3 czy 4 razy akurat w tamtym miejscu. Ja mówię, nie piję alkoholu. A to, co? Z nami się nie napijesz? Prawda? U nas w Polsce dokładnie jest to samo, jak ktoś nie chce pić. Więc ja jakoś się tam wybroniłem, prawda, że nie piję. W końcu tego gościa, który też swoje wypił, w końcu go tamci po prostu, dobra, został. On mu powiedział, że nie pije, to nie pije. Ale co zrobiłem następnym razem? 2 tygodnie później przyjechałem do tego samego plemienia też w jakiejś tam sprawie i nie było go w domu tego gościa, bo wiedziałem, gdzie mieszka. Zostawiłem mu tą małą buteleczkę, no małka się nazywa, tam te 150 czy 200 mililitrów, tak? Czy tam ile to ma? Ta małpka wielkości niecałej pięści dziecka. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Zostawiłem mu to i pojechałem. Następnym razem, kiedy znowu tam do tego plemienia przyjechałem, znowu mieli akurat przyjechane, że mieli grilla gdzieś tam wieczorem, bo wieczorem zawsze siadają sobie po robocie, prawda, piją i wrżą wieprzowinkę pieczoną. Ach. Więc znowu jest grilla, ta sama sytuacja. I zaczęli wołać: Peter, napij się z nami. A zgadnijcie, kto powiedział: Peter nie pije. Nie ja. Właśnie tamten facet, który dostał tą buteleczkę. Więc widzicie, strasznie mi się ta opowieść podoba, dlatego że nagle ktoś, kto po prostu nie jest w stanie sobie do końca skonceptualizować, że ktoś nie chce się z nim napić, bo dlaczego z nami się nie napijesz, prawda? Naturalna reakcja, dlatego że lubimy się kopiować nawzajem. Jak robimy to samo, co ktoś inny, to jako dajemy komplement tej osobie, bo kopiujemy jej zachowania, prawda? Czyli uznajemy za jakiś wzorzec do naśladowania. Więc między innymi, oprócz tego są inne mechanizmy, ale skupmy się tylko na tym. Więc zobaczcie, z momentu, kiedy tam się nie napijesz, facet się zmienił, że nagle zobaczył, że co prawda ja nie piję, w pełni szanuję jego drogę życia, czyli nie kwestionuję jego jak gdyby stylu czy też sposobu życia. Czyli zaistniała relacja wzajemnego szacunku. Ja mówię, bardzo, bardzo lubię to sformułowanie. Pojawia się ono, uwaga, teraz reklama w książce Siły Psychohistorii, dlatego że jest jednym z najpotężniejszych czynników, czy też aspektów w komunikacji z drugą osobą, jak stwierdzimy, że ten wzajemny szacunek istnieje, to mamy pewność, że ta osoba nam nie podstawi w jakiś nie do końca przyjemny sposób nogi. Więc tutaj jak gdyby napicie się z kimś, prawda, to przełamuje te pierwsze lody, prawda, czyli mamy te same zachowania, czyli obaj pijemy alkohol, prawda, i przyjaźnimy się, robimy to samo, czyli jesteśmy w jakiś sposób, mamy jakieś te części wspólne, prawda, to jest właśnie to przełamywanie lodów, ale nagle się okazuje, że ktoś nie pije, czyli ten plebaniak przyjeżdża i nie będzie z nami pił, prawda, ale nagle się okazuje, że istnieje sposób, żeby przekonać człowieka, że co prawda nie podzielam jego drogi życiowej, ale jestem w stanie, ale to nie dlatego, że nim pogardzam, czy w jakikolwiek sposób patrzę z góry, tylko dlatego, że po prostu ja mam swoje. I zmiana w tym gościu jest dla mnie jedną z najlepszych opowieści, jakie zebrałem tutaj na Tajwanie.
No to ja mam oczywiste pytanie po pańskiej opowieści. Jak brzmi pana aborygeńskie imię?
Woju.
No, i mamy jasność. A teraz pytanie kolejne. Czy będzie dzisiaj konkurs?
Będzie konkurs, ale za tydzień. Ja nie wymyśliłem jeszcze dobrego pytania, chciałem, żeby było naprawdę super. Chociaż, dobra, nie będzie, będzie konkurs. Dobra, zmusimy ich, panie Marku, to tak, niech pan nie mówi słuchaczom, ale zmusimy ich teraz do tego, żeby zobaczyli tam na Book Radio tą stronę ze zdjęciami. Na jednym pod jednym ze zdjęć jest podpis: wspaniale, zostaliśmy członkami plemienia. I nawiązanie, czy też parafraza, jakiego filmu, czy też cytat z jakiego filmu jest to. I to tyle.
To prawda. Zapraszam w takim razie na stronę Book Radia. Znajdziecie państwo w środkowej części strony zdjęcie aborygenów podpisane Pieśni Dalekich Plemion. Wejdźcie na tę stronę. No a dalej to już to, co powiedział pan Piotr. Szukajcie i odgadujcie. I wygrywajcie nagrody. Panie Piotrze, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Rozumiem, że za tydzień kontynuujemy naszą podróż przez geopolitykę i nie tylko. I kolejny telegram z krańca świata w drugim sezonie za tydzień.
Tak jest. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.